Ludzie i pieniądze w Radiu Gdańsk.
A z nami dziś goście Maciej Kazienko, wiceprezes Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i Krzysztof Szóstka, prezes Metal Poland. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Od 3 lipca, czyli to już od najbliższego poniedziałku, będzie można ubiegać się o bezpieczny kredyt 2%, natomiast od 1 lipca, znaczy bezpieczny kredyt 2% też wchodzi w życie 1 lipca, no ale nie skorzystamy z tego, bo to weekend. Od 1 lipca wejdą w życie ograniczenia związane z handlem cesjami na mieszkanie i tutaj nowe przepisy ograniczą możliwość dokonywania cesji umowy rezerwacyjnej i deweloperskiej jedynie do członków rodziny, a w przypadku umów deweloperskich i umów zobowiązujących do przeniesienia własności lokalu mieszkalnego będzie dodatkowo możliwe zbycie takiej cesji na rzecz osoby spoza rodziny, jednak nie więcej niż jednej umowy na 3 lata. No, przepisy nie będą dotyczyły umów zawartych przed dniem wejścia w życie wspomnianych przepisów, ale w przypadku tych umów wyłączona zostanie możliwość uzyskania bezpiecznego kredytu 2% na sfinansowanie nabycia lokalu mieszkalnego właśnie na podstawie umowy przenoszonej na drodze cesji. Czy rzeczywiście te nowe przepisy, te dotyczące praktyk sprzedaży cesji mają szansę ukrócić ten proceder i jak to w ogóle może wpłynąć na rynek mieszkań, na ceny mieszkań? Zaczniemy od pana Krzysztofa Szóstki, jest zdalnie. Bardzo proszę.
No tak, tego typu programy powodują, że ta część tych mieszkań zostaje, krótko mówiąc, dedykowana dla ludzi, którzy potrzebują tych mieszkań w zakupieniu w niższej kwocie. No, tego typu też programy, widzimy, mają blokować wykup mieszkań przez duże firmy korporacyjne. Myślę, że takich programów mogłoby być też troszkę więcej. Może też nie mielibyśmy tak wysokich cen mieszkań. Także tutaj no, uważam, że to jest kolejny program, akurat rządowy, w kolejnych latach, który no, przybliża ludzi, tych, którzy nie mogli do tej pory otrzymać kredytu, że mogą starać się o własne mieszkanie, nie muszą tych mieszkań wynajmować i spłacać przykładowo kredytów dużym korporacjom. Także uważam, że jest to dobre rozwiązanie, które też może w jakimś stopniu napędzi troszkę polską gospodarkę w tym sektorze.
Pan no, Maciej Kazienko?
Widzimy, że mieszkanie dalej w Polsce jest dobrem luksusowym, że jest tych mieszkań po prostu za mało. Zatem od razu pojawia się chęć jakiejś spekulacji, jakiegoś zarobku na tym, żeby jak najkorzystniej przystąpić do rezerwacji, do podpisania umowy deweloperskiej, a później następuje obrót tymi prawami. I to jest oczywiście problem taki pierwotny, który no, właśnie spowodowany jest tym, że tych mieszkań wciąż jest niewiele na rynku i wciąż są osoby poszukujące tego własnego konta. A problemem wtórnym, takim, który też jest obserwowany, zwłaszcza właśnie w Trójmieście, gdzie przybywa mnóstwo turystów, to jest to, że pojawiają się też te mieszkania później na rynku wynajmu krótkoterminowego, tak? Czyli jak jest wynajem długoterminowy, to jest pół biedy, można powiedzieć. Jak jest krótkoterminowy, to nagle mamy do czynienia z budynkiem hotelowym albo wręcz akademikiem, tak? Czyli po prostu ludzie, którzy tam mieszkają w swoim mieszkaniu i prowadzą normalny tryb życia,
nad
czasami
Motławą takie
po prostu nie są
były
w stanie funkcjonować, dlatego że tam wciąż się ci lokatorzy zmieniają i wciąż jakby pojawia się problem jak normalnego życia. I to jest też być może jakiś problem do rozwiązania, jakaś próba regulacji właśnie tego najmu krótkoterminowego w tych mieszkaniach kupowanych. To, co pan prezes powiedział właśnie, przez różne fundusze inwestycyjne. Wykupują cały blok i potem prowadzą działalność gospodarczą pod tytułem wynajem krótkoterminowy. Także być może to jest kolejny jakiś problem do uregulowania.
A jak można byłoby to ukrócić? Tutaj też pytanie do pana Krzysztofa Szóstki. Właśnie jak tacy zwykli mieszkańcy mogą się bronić przed tym, że nawet w blokach z rynku wtórnego nagle się pojawia bardzo dużo najemców i oni są kłopotliwi. Często to są bardzo młodzi ludzie. To są studenci, którzy wiadomo, że mają dosyć rozrywkowy tryb życia. No i uprzykrzają życie tym zwykłym mieszkańcom. Czy tutaj w ogóle coś można zdziałać, żeby ludzie, którzy normalnie mieszkają tam i chcą spokojnie żyć, mieli taką szansę?
No myślę, że tak, jednym z narzędzi to wiemy, że obowiązuje nas cisza nocna, no to tutaj mamy służby odpowiednie, które mogą zaprowadzić porządek. Drugim narzędziem myślę, że jest zgłoszenie tego, bo też wiemy, że wynajem wiąże się z tym, że nie są odprowadzane podatki z tego typu działalności. Można też zgłosić do Urzędu Skarbowego, że wiemy, że na przykład albo mamy podejrzenie, tak, że w danym miejscu prowadzona jest działalność gospodarcza i z tego tytułu państwo lub gmina czerpie korzyści z podatków. No jest kilka narzędzi, którymi można uregulować ten, czy to jest proceder, no nie wiem, może jest to nieuregulowane do końca. Myślę, że z biegiem lat rząd obecny czy kolejne będą musiały się nad tym zastanowić. No, jest to uciążliwy dla mieszkańców, którzy są, tak jak wspomnieliśmy tutaj przed chwilą, którzy mieszkają na co dzień tam, a spotykają się z wynajmem krótkoterminowym. No, bywają to krótkie wynajmy, dość czasem huczne zabawy i to jest kłopotliwe. No ale myślę, że są sposoby, żeby temu zaradzić.
Jest jakieś rozwiązanie, które być może to ten proceder mogłoby ukrócić, to zaobserwowane w Wielkiej Brytanii, mój znajomy wynajmował mieszkanie, to musiał uzyskać zgodę wspólnoty mieszkaniowej, musiał wykazać się stałą pracą, sprawdzić, znaczy przedstawić, ile osób będzie mieszkało, jaki tryb życia i tak dalej, więc jakby być może to też kwestia jakby też uzbrojenia w jakichś regulacjach wspólnot mieszkaniowych, które będą na to po prostu wyrażały zgodę.
No i też dostosować trzeba byłoby te przepisy do spółdzielni mieszkaniowych, takich dużych, jak na przykład mamy ogromną na Morenie w Gdańsku. No to jest to ciekawe rozwiązanie. A wracając z kolei do tych przepisów, od których dzisiaj wyszliśmy, bo znawcy rynku ostrzegają, że z jednej strony, ponieważ wchodzi w życie bezpieczny kredyt 2%, bardzo wielu młodych ludzi wiem, że się szykuje na ten kredyt. Z drugiej strony właśnie ci fliperzy, ci spekulanci, którzy jakby chcą handlować cesjami i tych cesji mają sporo teraz do uhandlowania. No, ale to jest dla nich o tyle nieprzychylne są przepisy, że w momencie, kiedy będą chcieli sprzedać to komuś, kto chce skorzystać z bezpiecznego kredytu 2% i tutaj, proszę państwa, którzy chcą z tego kredytu skorzystać, stracicie taką szansę, jeśli będziecie odkupowali od kogoś cesję, a jest niebezpieczeństwo, że te cesje mogą być nieco tańsze, niż by się wydawało, bo po prostu spekulanci chcą je wypchnąć, bo potem takich możliwości już nie będą mieli. Więc jak tutaj uchronić, jak ostrzec tych młodych ludzi, którzy chcą się zadłużyć na to pierwsze mieszkanie, żeby nie popadli w problem?
No tu samo się nasuwa pytanie, czy będziemy mogli gdzieś uzyskać taką informację w jakimś ogólnym systemie, powiedzmy informatycznym, które przygotuje państwo nasze polskie, bo jak tutaj rozpoznać, czy to jest handel cesją, czy to jest sprzedaż mieszkania lub rezerwacja, która będzie mogła uczestniczyć w programie tym kredyt 2%. No, myślę, że tutaj pytanie jest do chyba rządu, który ten program wdraża, czy będzie tego typu informacja, tak, że dana firma czy korporacja, czy dane biuro deweloperskie, ten produkt, który będzie nam przedstawiać, będzie się kwalifikował do tego programu.
Albo też pośrednicy nieruchomości też powinni mieć taki, jakieś narzędzie, żeby móc wymusić od właściciela takiej cesji informację, że to jest właśnie cesja i obowiązek przedstawienia tej informacji potencjalnym nabywcom. Zmieniamy temat, tylko tamten ku przestrodze, proszę być ostrożnym, jeżeli będą Państwo kupować mieszkanie i w kredycie na 2% bezpiecznym. Teraz przechodzimy. Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna niedawno podpisała porozumienie ze strefą ekonomiczną z Korei Południowej, oparte na wzajemnej współpracy, wymianie informacji, doświadczeń w zakresie przedsiębiorczości. I tutaj pytanie najpierw do pana Macieja Kazienko. Jakich efektów państwo się spodziewają po tej współpracy i czy to jest taki duży krok do współpracy międzynarodowej już także z innymi strefami, z innych krajów na przyszłość?
Rzeczywiście to nasze porozumienie zawarte przed miesiącem w Busan jest tego typu pierwszym porozumieniem międzystrefowym, między strefą polską a strefą koreańską. Do tej pory nie mieliśmy takiego zdarzenia w Polsce. Bardzo się z tego cieszymy. Zauważyliśmy ogromne zainteresowanie inwestorów koreańskich. Ono jest związane oczywiście z tą wymianą handlową bardzo istotną pod względem wolumenu, gdy chodzi właśnie o uzbrojenie. I to można powiedzieć w sposób naturalny pojawia się taki offset, czyli jakby taka inwestycja wzajemna po stronie koreańskich przedsiębiorców, którzy właśnie chcą inwestować w Polsce. I tutaj to wydarzenie, które miało miejsce przed miesiącem, przygotowujemy w tej chwili rewizytę naszych partnerów z Korei Południowej. We wrześniu mają się pojawić tutaj na Pomorzu. Są bardzo zainteresowani, zwłaszcza tą częścią naszej działalności strefowej, związaną z Gdańskim Parkiem Naukowo-Technologicznym, gdzie wspieramy start-upy, inkubujemy przeróżne jakby nowe przedsięwzięcia takie pochodzące z nowych pomysłów, zwłaszcza właśnie absolwentów naszych trójmiejskich uczelni. I to jest dla nich bardzo ciekawe obejrzeć i zobaczyć to. Także ta kwestia związana właśnie z parkiem konstruktorów, czy też tą przestrzenią dla konstruktorów i wszystkie inne działalności związane z Gdańskim Parkiem Naukowo-Technologicznym. Więc bardzo się cieszymy, że do tej wymiany dojdzie. No i pojawiają się też pierwsi poważni inwestorzy koreańscy, którzy przyglądają się naszym nieruchomościom gruntowym i być może wkrótce się pojawią tutaj duże inwestycje.
A w jaki sposób przedsiębiorcy chcieliby z tego okna na świat skorzystać, jeśli się okaże i trzymamy bardzo mocno za to kciuki, że współpraca wypali, a potem pojawią się kolejne. Jak przedsiębiorcy by chcieli z tego skorzystać? A może, i tutaj pytanie do pana Krzysztofa Szóstki, może coś jako przedsiębiorca o waszych potrzebach, może jeszcze coś podpowiecie strefie, z czego będzie można skorzystać?
No myślę, że tak, jest to bardzo dobre przedsięwzięcie. Tu gratulacje dla pana prezesa i całego zespołu. Tak, no sprowadzanie technologii do Polski, sprowadzanie wiedzy, know-how czy biznesu jest właśnie głównym źródłem budowania naszej gospodarki i wymiana właśnie informacji, wymiana doświadczeń powoduje to, że się wszyscy rozwijamy. My oczywiście będziemy się jako firma nasza przyglądać, jakie firmy pojawią się w Pomorskiej Strefie Ekonomicznej. No i kto wie, myślę, że szereg polskich firm nawiąże dzięki temu współpracę. Tak jak pan prezes tu wspomniał, jest to, można powiedzieć, taki offset, tak, wymiana pomiędzy naszymi krajami. Polska kupuje w Korei, może Korea zacznie też więcej kupować w Polsce na zasadzie tego, powiedzmy, offsetu. No, natomiast tak jak my patrzymy na to z dużym zaciekawieniem i też mamy oczekiwania, bo może też uzyskamy dostęp do kontrahentów, dzięki którym będziemy mogli poszerzyć nasze portfolio naszych produktów lub usług w przyszłości. Także tutaj jak najbardziej zasłużone gratulacje i bardzo dobra decyzja. Miejmy nadzieję, że zaprocentuje w przyszłości dla wszystkich.
Myślę, że też warto byłoby, bo nie dość powtarzać dobrodziejstw z Polskiej Strefy Inwestycji, czyli tego nowego wydania stref ekonomicznych w Polsce, które funkcjonuje już od 5 lat w Polsce, że w tej chwili strefa obowiązuje w każdym miejscu w Polsce. Nie ma tych wydzielonych zon, takich terytorialnie ogrodzonych terenów, gdzie po prostu można uzyskać tą ulgę podatkową. Teraz każdy przedsiębiorca w każdym miejscu, gdzie prowadzi swoją działalność, może przy jej chęci rozbudowy, rozszerzenia działalności właśnie dostać tą ulgę podatkową. I to jest skierowane, jak się okazuje, bardzo trafnie w kierunku małych, średnich przedsiębiorstw z polskim kapitałem. Tak jak kiedyś te strefy były dedykowane dla dużych zagranicznych firm, tak teraz one trafiły po prostu do naszych polskich przedsiębiorców, te ulgi, i to jest bardzo dobrze wykorzystywane, bo 3/4 decyzji o wsparciu wydawane są dla małych, średnich firm z polskim kapitałem. Także jest to rzeczywiście bardzo trafiona taka ingerencja w rozwój gospodarczy.
A ja mam pytanie do pana prezesa Szóstki. Panie prezesie, a skąd pan jako przedsiębiorca czerpie informacje na temat Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i tego, jakie możliwości ona daje rozwoju? Bo nie ukrywam, że ja tutaj mocno promuję Pomorską Strefę wśród naszych przedsiębiorców właśnie po to między innymi, żeby ci przedsiębiorcy mogli się rozwijać, żeby mogli uzyskiwać zwolnienia z podatków, a to tu w grę wchodzą naprawdę duże pieniądze.
Tak, tak. Ja obserwuję Pomorską Strefę Ekonomiczną, Agencję Rozwoju Pomorza. Tak, korzystamy z niektórych dofinansowań. Natomiast tak, Pomorska Strefa Ekonomiczna oferuje ciekawe rozwiązania, ale to myślę, że z biegiem lat będziemy cały czas się też rozwijać i myślę, że pewnego dnia zapukamy do drzwi Pomorskiej Strefy Ekonomicznej, żeby może się tam umiejscowić już na stałe. Może ten program partnerski jest pierwszym naszym podejściem do Pomorskiej Strefy Ekonomicznej. No, cały czas obserwujemy, są to rzeczy, które nas interesują, są to rzeczy, które dają rozwój. Także tutaj te wszystkie programy mają na celu wspierać polskich przedsiębiorców. Przede wszystkim, tak jak nasza firma głównie cała w 100% z polskim kapitałem. I tutaj cieszę się bardzo, że pani też na to kładzie nacisk, żebyśmy my tutaj lokalnie mieli tak zwany, jak my to mówimy czasem, patriotyzm lokalny, tak? Rozwijali się wspólnie w naszym regionie i budowali nasz region.
No to na koniec jeszcze mamy wakacje. 4 na 5 badanych planuje wyjazd wypoczynkowy. Wśród osób rezygnujących z wczasów główną przyczyną jest brak możliwości finansowych, wynika z badania firmy Deloitte. Co trzeci Polak ogranicza plany wakacyjne, by zaoszczędzić, ale jak zaznacza firma, widać poprawę nastrojów związanych ze stanem finansów osobistych i skłonność do wydawania pieniędzy na wczasach. Się okazuje, że wprawdzie co trzeci Polak planujący urlop ogranicza swoje plany podróżnicze, by zaoszczędzić, ale nie oznacza, że rezygnuje z tych wakacji. To jak interpretować te dane? Jest dobrze, czy źle, czy po prostu jesteśmy ostrożniejsi?
Początek wakacji zawsze powoduje pewien optymizm, bo jesteśmy przed przygodą wakacyjną i dobrze też świadczą te badania, które tutaj pani przytoczyła, że ten optymizm Polaków właśnie wzrósł. I myślę, że warto też przy planowaniu wakacji pamiętać o tym, że właśnie to, co tutaj pan prezes powiedział, o tym takim patriotyzmie lokalnym, że spróbujmy znaleźć miejsce wypoczynku w Polsce. Może nawet szukając oszczędności, jedźmy pod namiot, na biwak. To są przecież bardzo fajne. Z dzieciństwa pamiętamy te nasze wypady nad jezioro, a tych miejsc, gdzie można legalnie teraz biwakować, jest bardzo dużo. One mają świetnie przygotowaną infrastrukturę, więc po prostu może wybierzmy się na wakacje w jakiś zakątek Polski.
I ostatnie zdanie, pan Krzysztof Szóstka.
Tak, tak, tutaj pan prezes wspomniał, jak najbardziej można wziąć namiot, przyczepę kempingową i spróbować wypocząć na łonie natury w naszym kraju. Nie trzeba latać samolotami za granicę. Także te oszczędności mogą się przełożyć też na bardzo fajne wakacje lokalne. Także ja tego typu wypoczynek namiotowy polecam, stosuję ze swoimi synami, także zachęcam.
I tu stawiamy kropkę. Czas nam się skończył. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję. Moimi i Państwa gośćmi byli dziś Maciej Kazienko, wiceprezes Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, i Krzysztof Szóstka, prezes Metal Poland. Program realizowała Kasia Piekło, a prowadziła Iwona Wysocka. Dziękujemy bardzo. Do usłyszenia.
Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Miłego dnia jeszcze. Do widzenia.